koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd się biorą sfory psów na wsiach i w lasach w kontekście ostatniego ataku na 18-letnią dziewczynę. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
26 maja miał miejsce okropny wypadek. 18-letnia dziewczyna została zaatakowana przez grupę bezdomnych psów we wsi Mikołajówek w województwie łódzkim. Dziewczyna z ciężkimi obrażeniami została znaleziona w rowie przez jednego z przechodniów. Taka historia to coś, co oczywiście w Polsce zdarza się rzadko, w sumie pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, ponieważ bezdomność psów jest ograniczona przez coraz prężniej rozwijające się organizacje prozwierzęce, w tym fundacje, Towarzystwo Ochrony Zwierząt, ale także oczywiście schroniska, które wspierają w tej walce. W miastach pies bez opiekuna to widok chwilowy. Wystarczy moment, pies albo znajduje właściciela, albo zostaje odwieziony do placówki, w której poczeka na swojego opiekuna. Natomiast na wsiach i w mniejszych miejscowościach problem wolno biegających psów niestety nadal ma miejsce. Do dzisiaj na wsiach luzem biegające psy nikogo nie dziwią. Każdy wie, że Kajtek to pies pana Andrzeja, a ten czarny mieszka na końcu ulicy i czasami wychodzi na wędrówki po miasteczku. Oznacza to oczywiście do pewnego stopnia kulturowe przyzwolenie na takie działania. W końcu ludzie przywykli do psów, a ich właściciel ma ważniejsze rzeczy na głowie niż na przykład zabezpieczenie ogrodzenia. Bezpańskiego psa w Poznaniu z powodzeniem zgłosimy, dzwoniąc na Straż Miejską. Jeżeli spotkaliście się z takim zwierzakiem, natychmiast możecie to zgłosić. Oczywiście możemy też wrzucić na mediach społecznościowych, na grupach typu zgubione, zaginione, znalezione Poznań. Tam też ludzie bardzo prężnie działają po to, żeby znaleźć oczywiście właścicieli, opiekunów takiego zwierzaka. A pies tak naprawdę bardzo szybko zostaje złapany przez Straż Miejską, odwieziony do schroniska, gdzie czeka na właściciela. A na wsi widok swobodnie poruszającego się psa, już podkreślam jeszcze raz, nikogo nie dziwi. Takie zjawiska prawie nigdy nie są do Straży Miejskiej zgłaszane. Nie wiadomo, czy to jest kwestia właśnie tego, że po prostu ludzie już się przyzwyczaili, czy nie chcą się po prostu mieszać, szczególnie jeżeli jest to pies sąsiada. Co więcej, sama informując służby miasta biegającym luzem blisko ruchliwej ulicy, którego udało mi się zabezpieczyć, dostałam natychmiastowy odzew. Patrol przyjechał w przeciągu 20 minut, pies został zabezpieczony, i na szczęście znalazł właściciela. Natomiast zgłaszając szwędającego się psa po lesie w górach, dostałam od dyspozytora spod 112 informację, że pies na pewno z miejscowej sobie poradzi. Pies natomiast ewidentnie był zgubiony, mocno zestresowany, miał obroże, ale bez adresówki. Dzwoniłam do 10 różnych miejsc, rozmawiając z różnymi instytucjami przez ponad godzinę, żeby uzyskać chęć pomocy. Natomiast ludzie w słuchawkach wręcz odsyłali mnie do siebie wzajemnie, mając nadzieję, że nie będę im dłużej chyba głowy zawracała. I na szczęście pies się znalazł. Zanim uzyskałam pomoc od władz, zgłosił się właściciel, ponieważ w międzyczasie napisałam post na okolicznej grupie na właśnie mediach społecznościowych. I dzięki temu psiak trafił do domu. A niestety właściciel stwierdził, że pies z reguły nie oddala się za daleko, bo sam wychodzi poza posesję. Argumentem przeciętnego właściciela poruszającego się luzem psa jest stwierdzenie, że pies nie czuje się dobrze na ogrodzie i że on zawsze sobie biegał luzem, wieczorem wracał do domu, nikomu krzywdy nie zrobił, jest wychowany, bo psy na spacerach omijał szerokim łukiem. Dla ludzi jest miły, czasem się połasi, da się pogłaskać. Niestety opiekun psa nie myśli o tym, co jego pies robi, podczas gdy jest swobodnie puszczany. Nie ma też pewności, czy pies nie zostanie na przykład potrącony przez samochód, a co za tym idzie, już nigdy niestety do domu nie wróci, a przynajmniej nie w pełnym zdrowiu. Pies taki wolno wychodzący to zwierzę, które może ulec wypadkowi, w którym nie zostanie poszkodowany tylko pies, ale też ludzie biorący w nim udział. Może ulec pogryzieniu przez innego psa, może zostać zabrany z ulicy przez obcą osobę, może roznosić choroby, jeżeli nie zostanie zaszczepione, albo może zarazić się po prostu chorobami od innych zwierząt. Może też stanowić zagrożenie dla innych ludzi, dla innych psów i oczywiście ludzi. Może zostać niestety zabite przez drapieżnika, na przykład wilka, ponieważ zostanie uznane za intruza na jego terenie. A jeżeli chodzi jeszcze raz o to zagrożenie dla innych psów oraz ludzi, takie psy bardzo często tworzą właśnie sfory. Jeden pies sąsiada, drugi pies sąsiada, potem one na przykład, nie wiem, no rozmnożą się, jest tych psów więcej, z sąsiedniego miasteczka czy też wsi są kolejne takie mioty i one potem właśnie tworzą takie sfory psów, takie grupy psów wolno biegających, które mogą stanowić zagrożenie. Najczęściej mamy grupy tak zwanych samców maruderów, czyli grupy, które samców, które po prostu szukają suczki w cieczce. Jeżeli jedna suczka w jakiejś miejscowości czy też wsi ma cieczkę, to takie samce, które są luzem puszczone, zbierają się w jedną grupę i idą po prostu jej razem szukać. Nie mam pewności, ponieważ nie wiem, jakiej płci były zwierzęta zabrane właśnie ze wsi Mikołajówek. Natomiast jest wysokie prawdopodobieństwo, że były to praktycznie same samce i jedna suka. I w momencie, kiedy kobieta podeszła lub po prostu przechodziła, została przez nie zaatakowana i było to po prostu agresja na tle terytorialnym. Tutaj mamy panią, suczkę do rozmnożenia, a ten człowiek nie jest nam tutaj potrzebny, więc trzeba się na niego rzucić. I powiem wam szczerze, że ja miałam identyczną sytuację jak ta pani, tylko byłam w środku lasu i na szczęście byłam zabezpieczona, ponieważ miałam ze sobą gaz pieprzowy, który zawsze w lesie noszę. Byłam w środku lasu, na szlaku, w górach i nagle z lasu wyszło na mnie takie dobre 10 psów. I jeden od razu z zębami się na mnie rzucił z pianą na pysku, no i ten gaz naprawdę mi wtedy pomógł. On od razu podleciał, piana na pysku, zęby do przodu. Oczywiście piana na pysku nie musi świadczyć o tym, że pies był wściekły. Może po prostu świadczyć o tym, że był zdenerwowany. I w tej frustracji ta piana się wytworzyła. Tutaj a propos tego, żeby dopowiedzieć. No i ten gaz, który był bezpośrednio wystrzelony w pyszczek psa, spowodował, że pies po prostu stwierdził, nie, to ja nie chcę, odwrócił się na pięcie i wrócił do grupy i grupa automatycznie się z tym psem po prostu cofnęła. Dlatego jeżeli idziecie, jesteście gdzieś w górach, to polecam wam, żeby sobie taki gaz zawsze przy sobie mieć. I wcale nie na żadne niedźwiedzie, bo niedźwiedzie to tym, co najwyżej możecie połaskotać, tylko właśnie na bezpańskie psy, bo to one stanowią największe zagrożenie w lesie, ponieważ one zdają sobie sprawę z tego, co człowiek może zrobić zwierzęciu. Niedźwiedź najczęściej nie ma nigdy kontaktu z człowiekiem. Dzik również nie ma bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Natomiast pies ma. Jeżeli ma bardzo słabe wspomnienia związane z tym, co zrobił mu wcześniej człowiek, to może też na takiego człowieka być bardziej zdenerwowany, tym bardziej w okresie godowym. W tej grupie też była suczka w cieczce, co potem zauważyłam, po prostu pies się do niej zalecał, więc tu również była po prostu agresja na tle terytorialnym i obronnym, tak? To jest moje, ja ci tego nie oddam. Typowa agresja terytorialna i zasobowa. I niestety, tak naprawdę, wracając sobie do naszych psiaków wolnochodzących, właśnie tutaj najważniejsze jest to, że jeżeli pies, którego wypuszcza jakiś tam pan czy jakaś pani, jest niewykastrowany, może się swobodnie rozmnażać, jeżeli spotka osobnika przeciwnej płci. Niestety, często zdarzają się też ucieczki zwierząt z nieodpowiednio zabezpieczonych posesji. Zwierzęta wiedzione potrzebą rozmnażania potrafią pokonać ogrodzenie, by osiągnąć cel, jakim jest partner lub partnerka do godów. Jeżeli ogrodzenie posiada jakieś luki, albo nie jest podmurowane, jest zbyt niskie, albo jest nieodpowiednio zabezpieczone, w przypadku niektórych ras znanych ze swoich ucieczek, na przykład haskich czy wilczaków, pies, który poczuje zapach suczki w rui lub sama suczka w cieczce, potrafią też się zerwać na spacerze ze smyczy. Jest to oczywiście reakcja instynktowna, która też dodatkowo wzmocniona ramiona u psów jest, u psów bardzo wysokiej, też dodatkowo jest wzmocniona u psów, które mają bardzo wysoką reaktywność, a których właściciele nie poświęcają im na co dzień zbyt wiele czasu lub nie mają pojęcia, że reaktywność ma ogromny wpływ na komfort życia. I oczywiście to, że pies się zerwał ze smyczy, to też świadczy o tym, że człowiek nie jest w stanie w odpowiedni sposób nad tym psem swojej pieczy sprawować. Więc jeżeli wasz pies ciągnie, to zapewnijmy mu tak zwane szelki przeciwucieczkowe, z których pies nam nie wyjdzie. Bo to nie jest usprawiedliwienie, że pies mi się, ojej, bo mi wyszedł ze szelek, co ja miałam zrobić. No, miałam zrobić to, czy miałam zrobić to, żeby kupić takie szelki, z których mój pies się nie wydostanie. Bo to, że się wydostał, nie jest absolutnie żadnym usprawiedliwieniem. Jeżeli zerwał się karabinczek od smyczy, albo zerwał się karabinczek, czy tam element od obroży, no to już można powiedzieć, do pewnego stopnia jesteśmy usprawiedliwieni, bo to faktycznie był wypadek, na który nie mieliśmy wpływu. Wczoraj na przykład opiekunka psiaka, z którym współpracuję, wysłała mi zdjęcie, zobacz Zuza, musimy przed konsultacją z tobą jechać do sklepu po nową obrożę, bo faktycznie urwał się pewien element, po prostu pies pociągnął, szarpnął i obroża się niestety zerwała. Na szczęście psiakowi nic się nie stało, od razu wrócił do opiekunów. Wracając do tych psów, które niestety się swobodnie rozmnażają. Właściciel psa, który pokrył suczkę, najczęściej nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, chyba że jakimś cudem jego pies zostanie złapany na gorącym uczynku, a właściciel suczki będzie miał czas i chęci na rozwiązanie sprawy. Najczęściej właściciel suczki pokrytej przez psa nie zdaje sobie sprawy z zaistniałej sytuacji, dopóki nie zauważy powiększonego brzucha, a czasami osoba dowiaduje się dopiero, kiedy pies zaczyna rodzić lub nawet po porodzie, kiedy znajdzie suczkę w otoczeniu szczeniąt. Niestety zdarzają się też komplikacje porodowe, mogące mieć różne przyczyny i które bez interwencji weterynarza doprowadzają niestety do śmierci zwierząt. Dzieje się tak na przykład w momencie, kiedy ojcem szczeniąt był pies dużych rozmiarów, podczas gdy suczka należy do psów niewielkich rozmiarów. W tym wypadku suczka nie jest w stanie sama urodzić zbyt dużych, jak na jej fizjologię, młodych, no i bez interwencji weterynaryjnej niestety ma małe szanse na to, że uda jej się przetrwać. Niestety często właściciel nie ma pieniędzy lub też nie chce ich wydawać, by pomóc psu, zawożąc go do weterynarza. Zwierzę ma być pomocne, a nie sprawiać kłopoty. Niestety problemy zdrowotne u wiejskiego psa, czy też psa żyjącego w małej miejscowości, to często rzecz nie do przeskoczenia. A co się dzieje, jeżeli suczka, która została przypadkowo pokryta, urodzi młode? O tym porozmawiamy sobie tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy o psiej bezdomności. Skąd się biorą sfory psów na wsiach, gdzieś w jakichś nieużytkach, gdzieś w lasach, w miasteczkach? O tym rozmawiamy też w kontekście 18-letniej dziewczyny, która w zeszłym tygodniu została zaatakowana właśnie przez taką grupę niezabezpieczonych psów. Co się dzieje, jeżeli suczka, która została przypadkowo gdzieś tam właśnie pokryta przez psa, urodzi młode w jakiejś małej miejscowości, na wsi? No najczęściej, jeżeli to jest suczka, która ma opiekuna, to maluchy są przez tego opiekuna porzucane. Ich los jest niestety oczywisty. W najlepszym przypadku podrzucane są pod lokalne schroniska lub przytuliska, albo właśnie do tych schronisk czy przytulisk są po prostu odwożone. Jeżeli właściciel suczki zdecyduje się na zatrzymanie młodych, szczenięta bardzo szybko odłączane są od matki i wydawane są w wieku 4 do 6 tygodni, by pozbyć się problemu, który gdzieś tam się pojawił. Szczenięta nigdy nie widzą weterynarza, najczęściej oczywiście, zanim trafią do nowych właścicieli. Są karmione często odpadkami, przeterminowanym jedzeniem albo też karmami z najniższych półek, co powoduje silne niedobory. Maluchy są też wydawane losowym osobom, bez szczepień, bez jakichkolwiek badań weterynaryjnych. Wszystko to brzmi dosyć brutalnie, ale niestety tak się dzieje każdego dnia. Oczywiście nie wszędzie, ale bardzo często. Jedynym rozwiązaniem jest masowa kastracja psów na terenach wiejskich, szczególnie takich, gdzie nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane i zabezpieczane przez właścicieli. Według badań kastracja psów przynosi faktyczne skutki, zmniejszając liczebność psów w schroniskach o nawet 60% na przestrzeni dekady, co jest niewątpliwie dużym plusem dla tego zabiegu. Kastracja psów jest często sponsorowana przez konkretne gminy w Wielkopolsce. No i w tym roku też mieliśmy akcję sterylizacji, ona nadal trwa. Można się zapytać, czy jeszcze są jakieś miejsca na zabiegi dla psów, wygooglować, sprawdzić, które kliniki są pod tą akcję podłączone, żeby w razie potrzeby po prostu naszego psa wykastrować, dostając upust po prostu finansowy. Przypomnę tylko terminologię, bo dla wielu z Was słowo kastracja kojarzy się tylko z samcami. Przyjęło się bowiem, że psa się kastruje, a suczkę się sterylizuje. No, jak jest naprawdę? Sterylizacja to zabieg chirurgiczny powodujący pozbawienie jakiegoś organizmu płodności, na przykład podwiązanie naśniowodów albo jajowodów, natomiast nie ma to wpływu na gospodarkę hormonalną, czyli takie zwierzę nie będzie w stanie się rozmnażać, natomiast zabieg ten nie burzy jego zachowań. W Polsce mamy już osoby, na przykład doktora Nowaka, który jest specjalistą właśnie w wykonywaniu wazektomii u samców, także jeżeli macie psa poschońskowego, który jest na przykład bardzo delikatny psychicznie, nie jest zalecona kastracja, no to poczytajcie sobie o wazektomii, bo bez problemu tutaj możecie ją wykonać. No i w tym momencie też spełniacie właśnie ten postulat, który mówi o tym, że psa wziętego ze schroniska czy też z fundacji trzeba właśnie wysterylizować lub też wykastrować. Kastracja natomiast to zabieg chirurgiczny mający na celu całkowite usunięcie gonad, czyli gruczołów produkujących męskie lub żeńskie komórki rozrodcze, a mówiąc prostym językiem, jąder oraz jajników. Kastracja taka powoduje bezpłodność oraz nieodwracalne zaburzenie układu hormonalnego zarówno u samic, jak i u samców. Inną formą kastracji jest kastracja chemiczna, która odbywa się przez wszczepienie chipa z konkretną substancją, co powoduje bezpłodność, ale również wpływa na gospodarkę hormonalną. Tym niemniej zmiany nią powodowane są odwracalne, ponieważ chip działa przez około 6 miesięcy, czasami 3 w zależności od jego rodzaju. Najczęściej stosuje się te chipy 6-miesięczne. Problem kastracji niejednokrotnie został przeze mnie poruszany. Ja absolutnie nie jestem jej zwolenniczką u samców. Zdecydowanie polecam sterylizację. Natomiast jeżeli mamy psa, który ciągle ucieka i kryje suczki, przyjając się do psiej bezdomności, no powinniśmy jak najszybciej poddać go któremuś z tych dwóch zabiegów, czy też sterylizacji, czy kastracji. Jeśli już zdecydowaliśmy się na taki zabieg, pamiętajmy, by u obu płci dobrze wybrać wiek, szczególnie w przypadku kastracji. Ma to wpływ po prostu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Kastracja nie powinna być wykonana przed 12 miesiącem życia, a zaleca się nawet późniejsze kastracje około 2 lub też 3 roku życia. Nigdy nie wykonujemy zabiegu kastracji u psów z problemami behawioralnymi, to już wcześniej wspomniałam. A jeżeli koniecznie chcemy psa wykastrować, to najpierw zaradźmy problemom, a potem wykonajmy zabieg, ponieważ niektóre problemy w połączeniu z burzą hormonalną po kastracji albo też w przypadku samców na przykład spowodowane po prostu totalnym zabraniem testosteronu będą powodować nieodwracalne problemy. U samców, u psów odpowiednio zabezpieczonych najlepiej wykonać zabieg kastracji po 8 roku życia, a więc w wieku senioralnym, kiedy mogą pojawiać się nowotwory jąder. Kastracja we wcześniejszym wieku może powodować problemy behawioralne poprzez pozbawienie psa testosteronu, to co już wcześniej wspomniałam, który jest odpowiedzialny za odwagę. Szczególnie silne problemy będą widoczne u psów, które borykają się z lękiem lub agresją na tle lękowym. Natomiast tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy samca i on już skończył te 5 lat, to warto co roku wykonywać USG jąder oraz USG prostaty, aby zobaczyć, czy nic się tam złego nie dzieje i czy nie ma wskazania do wcześniejszej kastracji właśnie z powodów właśnie takich fizjologicznych. Jeżeli chodzi o kastrację u psów niezabezpieczonych, szczególnie na wsiach czy małych miejscowościach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia gdzie prawdopodobieństwo ucieczki poza teren ogrodzony jest wysokie, no to w tym momencie kastrację proponujemy po 12 miesiącu życia. Nie wcześniej, ponieważ może po prostu to powodować, jak już wcześniej wspomniałam, problemy związane z rozwojem, tak? Problemy rozwojowe. U suczek trzeba bardzo dobrze też pamiętać o tym, żeby wybrać odpowiedniego weterynarza, który zwróci uwagę na to, by ją wysterylizować w odpowiednim miejscu cyklu rozrodczego, nie wcześniej niż po 3 miesiącu od cieczki. Oczywiście jest to zmienne, także zawsze trzeba wykonać USG, trzeba wykonać badania krwi hormonalne, żeby zobaczyć w jakim po prostu momencie najlepiej ją wysterylizować. Kastrację wykonujemy u każdej suczki, która nie będzie rozmnażana. Dlaczego? No tutaj warto zwrócić uwagę na problem na przykład ropomacicza oraz ciąż urojonych. Co prawda ciąże urojone mogą nadal występować u suczek wysterylizowanych, wykastrowanych, natomiast będzie to o wiele rzadziej. Jeżeli nasza suczka miała ciążę urojoną, to jest wysoko prawdopodobieństwo, że będzie miała ją po każdej następnej cieczce, a więc blokując możliwość występowania cieczek, ograniczamy ilość ciąż urojonych. A co mogą powodować ciąże urojone? Zapalenia prowadzące do powstawania nowotworów gruczołów mlekowych, które powstają na całej długości listwy mlecznej. Są to zwykle niegroźne guzy, które mogą rozwinąć się w formę złośliwą i dawać przerzuty, najczęściej do płuc, ale też do innych narządów. Leczenie tego typu nowotworów, szczególnie u starszych psów, jest niestety nieskuteczne. Dlatego w tym wypadku zaleca się wcześniejsze kastracje suczek. Jak rozpoznaje się też ciąże urojone? No pojawia się niepokój, nieumiejętność znalezienia w sobie miejsca, wędrówki po domu, częste piszczenie, drżenie mięśni. Nieraz pies cały się po prostu częsie. Też zanoszenie różnych rzeczy do legowiska, pilnowanie ich, powiększenie listwy mlecznej, wyciek płynu z sutków. No i ten, jeszcze podkreślę, że ten niepokój to oznacza tyle, że pies na przykład wszędzie z nami chodzi, popiskuje, denerwuje się. I tutaj też jeszcze raz wspomnę, że pojawia się taki mit bardzo często, gdzie ludzie stwierdzają, że jeżeli suczka miała młode chociaż raz, to ciąż urojonych mieć nie będzie, co niestety nie jest prawdą, a co więcej, pokryta suczka może wejść w stan taki nawet po następnej cieczce. Dlatego suczkę w odpowiedni sposób zabezpieczoną najbezpieczniej jest wysterylizować w wieku około 2-2,5 roku życia, wtedy będzie mieć pewność, że jest w pełni wykształcona też psychicznie oraz fizycznie. No i suczkę nie zabezpieczoną w odpowiedni sposób musimy wykastrować już po 12 miesiącu życia, czyli po tej pierwszej cieczce. Dlaczego w wypadku obu płci zaleca się kastrację przynajmniej po 12 miesiącu? Wiek kastracji zaleconej w niektórych wydawałoby się przodujących weterynaryjnych badaniach przeraża. Na przykład w Wielkiej Brytanii rekomendowany wiek kastracji to 6 miesiąc, podczas gdy w USA to zaledwie 12 tygodni. Tak wczesna kastracja ma, moi drodzy, nieodwracalny wpływ po pierwsze na rozwój kości. Według badań profesor Christine Zink ze względu na rozregulowaną gospodarkę hormonalną kości rosną dłuższe, natomiast jednocześnie są węższe. Jej badania wykazały zwiększenie ryzyka powstania nowotworu złośliwego kości, czyli osteosarkomy, u psów i suczek kastrowanych poniżej pierwszego roku życia. Poza tym profesor Zink w swoich badaniach skojarzyła kastrację w wieku poniżej pierwszego roku życia z większym ryzykiem wystąpienia naczynia komięsaka, raka komórek tucznych, chłoniaka i raka pęcherza moczowego. Poza tym z podwyższonym ryzykiem nietrzymania moczu u suczek, a także u niektórych samców oraz z większym prawdopodobieństwem niedoczynności tarczycy u obydwu psów, czyli u obydwu płci oczywiście. Oprócz tego większa częstość występowania dysplazji stawów biodrowych u psów wykastrowanych w wieku poniżej 6 miesięcy. Dodatkowo wiele badań mówi też o niewyobrażalnym wpływie tak wczesnej kastracji na psychikę obu psów, obydwu płci. Przejdźmy sobie teraz do kolejnego problemu, najczęściej występującego właśnie w małych miasteczkach, na wsiach, na terenach słabiej rozbudowanych. Jest to stereotyp związany z dopuszczaniem do rozrodu. Trzeba chociaż raz dopuścić, żeby zwierzę było zdrowe, o tym już wcześniej wspomniałam. Albo człowiek ma parę zwierząt też tej samej rasy, oczywiście kocha psy, a że ma dwa takie same, no to szkoda ich nie dopuścić, albo na przykład ktoś gdzieś tam obok w mieście ma psiaki, które można by było łatwo dopuścić. W końcu jeden z rodziców jest przecież z FKWP, FCI po czempionach. No to cóż złego może się stać? No może się stać bardzo dużo złego. Oczywiście żaden lajk kupując od takiej osoby szczeniaka za 500 czy 800 zł nie myśli o tym, że jest to zwyczajna pseudohodowla. Z reguły ładnie się to określa mianem hodowli domowej bez rodowodu. Chociaż teraz powiem wam szczerze, że te psy już dochodzą nawet do 1500, 2000, 3000, dlatego że ceny psów naprawdę wzrosły i szczeniaka z hodowli dostaniemy już nie za 2,5, a za 5 do 7 tysięcy złotych. Jest to spowodowane po prostu tym, że w związku z zaistniałą inflacją bardzo mocno podniosły się ceny chociażby żywności dla psów. To teraz zróbmy sobie, moi drodzy, krótką przerwę, a po tej przerwie opowiem, dlaczego te hodowle domowe wcale nie są takie dobre dla psów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą powiedziałam, że bardzo często w małych miastach i na wsiach dochodzi do rozmnażania psów również tych samych ras. Oczywiście w dużych miastach także ludzie psy nielegalnie rozmnażają, ale tu najczęściej są to rasy miniaturowe, więc nawet jeżeli ten pies będzie miał jakieś problemy w przyszłości, no to mały, to zawsze szczeka, to nie jest problem. Natomiast jeżeli kupimy sobie takiego owczarka, który będzie miał problemy psychiczne, albo dobermana, który będzie miał zachowania, które świadczą o tym, że socjalizacja poszła nie tak i też, że rodzice prawdopodobnie mieli coś tak niestety tutaj z głową, no to możemy mieć bardzo duży problem, ponieważ duży pies to już jest duży problem. Mimo, że takie miejsca to pseudohodowle, to bardzo często nazywali się je ładnie hodowlami domowymi. No wie pani, to jest taka hodowla domowa, mamy dwa pieski, mamy 10 piesków, mamy 15 piesków, no ale one są, wie pani, w domu chowane, wszystkie są karmione, wszystkie są odrobaczone, są zaszczepione, czempiona zrobiły, tak, to jest samiec rozpłodowy, ma najlepsze tam osiągnięcia, możemy pani papiery pokazać, no ale my nie chcemy, nie mamy czasu na wystawy, to jest bez sensu, prawda, wie pani, na wystawach to psy się męczą, to w ogóle jest im zupełnie niepotrzebne. No, tak najczęściej te osoby będą z wami rozmawiały, kiedy zastanowicie się, kurczę, czym się różni szczeniak za 1500, 2000 zł od tego szczeniaka za 5,5. Tylko dlatego, że ma rodowód? Tylko dlatego, że dostaje specjalne papiery, że jego rodzice chodzili na wystawy? No pewnie tak, bo moi drodzy, takie rzeczy nie są tanie. I nie są tanie po to, żeby wybić z głowy rozmnażanie psów osobom, które po prostu, no, nie chcą się tym w odpowiedni sposób zająć i nie mają po prostu czasu na różne ważne rzeczy, o których zaraz powiemy. Ponieważ psy z hodowli domowych, czyli z pseudohodowli, mówmy jasno, mogą mieć dobre warunki. Natomiast zwierzęta, które są dopuszczane do rozrodu, czyli matka i ojciec, nie są badane pod kątem chorób genetycznych. Najczęściej nie wystarczy mieć rodowód po czempionach, by być wolnym od wad, które mogą pojawić się w populacji losowo, nawet mimo wolnych od chorób rodziców. Poza tym rodzice nie mają wykonywanych testów psychicznych, w związku z tym, że nie są pokazywane na żadnych wystawach, to sędzia nie jest w stanie ocenić, o, ten jest agresywny, o, ten ma takie problemy, tego nie wolno dopuszczać. W związku z tym mogą być rozmnażane psy z wyglądu piękne, ale mające ogromne problemy behawioralne, które oczywiście przeniosą na swoje dzieci. No i tutaj w kontekście bezdomności można stwierdzić, że taki pies po prostu jest potem porzucany po prostu i trafia do schroniska, albo co więcej, po prostu jest gdzieś do lasu wywożony, bo jest problemowy. I dlatego mówię o tym w kontekście bezdomności. Wracając, suczka nie ma wykonywanych odpowiednich badań prenatalnych, a poród w najlepszym wypadku odbiera właściciel psa bez wsparcia weterynarza. Poza tym szczenięta są często wydawane zbyt wcześnie, w wieku około 5-6 tygodni, no bo szkoda pieniędzy na karmę dla młodych, które w tym wieku matka przestaje dopuszczać do piersi. No i też takie maluchy robią bałagan, tak? Załatwiają się, już matka ich nie wylizuje, więc stają się po prostu problemem. Zdarza się też, że nie mają odpowiednich dla swojego wieku szczepień. Nie są odrobaczane, bo nie ukrywajmy, jest to naprawdę drogie, albo mają fałszywe świadectwa szczepień. Takie domowe rozmnażanie lub dopuszczanie suczki, o byle tylko raz miała w życiu młode, jest realnym problemem w Polsce, bo o ile psy w typie rasy mają szansę na dom, o tyle szczenięta wielorasowe, kundelki, są często po prostu porzucane, jeżeli nie zostaną wydane. Zdarza się też, że opiekunowie takiej suczki dzwonią do fundacji czy też schroniska, udając, że zwierzęta po prostu zostały znalezione, co uważam za naprawdę okropne zachowanie. Jeżeli zwierzęta nie znajdą domu, to są skazane na życie za kratami schroniska, gdzie nikt nie poświęci im tyle czasu, co psom żyjących w domach. Podsumowując, problem bezdomności psów w Polsce. No jest on wiecznie żywy, mimo ograniczenia jej o 60% na przestrzeni dekady. Dzięki zabiegom kastracji mamy mnóstwo bezdomniaków. Dlatego dalej warto nagłaśniać sprawę, zachęcać osoby z obszarów wiejskich oraz również podmiejskich, które mają psy niezabezpieczone w odpowiedni sposób do tego, by w odpowiednim momencie poddały psom odpowiednim zabiegom kastracji czy też sterylizacji, w zależności od tego, co kto chce i na co kogo stać. Nie bądźcie też obojętni, jeżeli widzicie kogoś, kto bez zezwoleń namnaża pseudorasowe psy, sprzedaje je za sumy wyższe niż dopuszczone przez prawo, a więc 300 zł. Zgłaszajcie to do Straży Miejskiej lub do Fundacji Prozwierzęcych, że po prostu pojawiła się pseudohodowla. Jeżeli mamy suczkę, która się oszczędzi, widzimy, że sąsiad czy jakaś osoba ma suczkę, która się oszczędziła, a zwierzęta trzymane są w tragicznych warunkach, też możemy to zgłosić. Jeżeli wiemy, że ktoś ma psy, które całą dobę są przywiązane do budy łańcuchem, co jest nielegalne, zgłaszajcie to. Jeżeli widzimy, że ktoś ma psy, które krążą samopas po wsi, po prostu również możecie to zgłosić. Jeżeli nie zna straż miejską, bo nie wsie nie mają straży miejskiej, tak? Można zgłosić to po prostu na komisariat policji, albo jeżeli policja się tym nie zainteresuje, po prostu zgłosić to do odpowiedniej fundacji. Halo, dzień dobry, tutaj biega cały taki pies, warto go zabezpieczyć, no bo zaraz coś może się tutaj nieprzyjemnego stać. Dodatkowo negujcie też mity dotyczące dopuszczania suczek i psów. Nie jest prawdą, że suczka musi mieć przynajmniej raz w życiu młode, a każdy pies musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, by nie zagrażać sobie i innym. A to są bardzo ważne rzeczy, które muszą po prostu zostać przekazane dalej, bo jeżeli nie zostaną, to będziemy mieć co chwilę słyszeć sobie tutaj takie informacje o tym, że kogoś psy zaatakowały. Ta sytuacja, która miała miejsce i której ofiarą stała się niestety młoda dziewczyna, która teraz w szpitalu walczy o życie, tak naprawdę nie musiała mieć miejsca. Prawdopodobnie były to psy, które po prostu połączyły siły z kilku wsi i zaczęły szukać, tak jak już wcześniej mówiłam, jakiejś suczki. Ewentualnie była to po prostu grupa psów, dwie suki i większość samców. No i nastąpiła tutaj po prostu agresja terytorialna. Pojawiło się po prostu coś, co bardzo często niestety na wsiach występuje, tak? Zgrupowanie psów, które gdzieś tam między sobą się próbują rozmnażać, no i w którym człowiek, jeżeli przeszkadza, to mają ogromny problem. A jak w takiej sytuacji się zachować? Jak zachowalibyście się, zachować byśmy się powinni w takiej sytuacji? W tym momencie, kiedy widzimy grupę psów, automatycznie powinniśmy zawrócić i nie czekać na to, żeby te psy po prostu gdzieś do nas podeszły. Widzimy grupę psów, automatycznie zmieniamy trasę. Jeżeli ta grupa psów idzie w naszym kierunku, starajmy się schować w jakimś miejscu, które gdzieś obok zauważymy. Jeżeli widzimy jakiś dom, zapukajmy, wejdźmy do środka, nie bójmy się reakcji sąsiada czy reakcji jakiejś osoby. Zgłośmy od razu na policję, że taki pies gdzieś tam, takie psy gdzieś krążą. Jeżeli te psy się zbliżają, jedyną sytuacją, którą możemy wykonać, jeżeli są już blisko, ściągamy z siebie albo kurtkę, albo plecak, albo cokolwiek, co gdzieś tam nam się uda zdobyć. Może to być też na przykład duży kij, którym będziemy w stanie się obronić. Bierzemy to do ręki. Plecak trzymamy przed sobą i go po prostu nie puszczamy. Jeżeli psy zaczynają nas atakować, staramy się osłonić tym plecakiem. Jeżeli pies rozszarpie nam plecak, trudno, niech nam ten plecak rozszarpie, ale przynajmniej ochronimy siebie. Staramy się trzymać ręce bardzo blisko ciała po to, żeby ochronić ważne narządy, czyli chronimy tak naprawdę brzuch i tym plecakiem staramy się osłonić. Jeżeli pies ugryzie nas w rękę, też staramy się mimo wszystko trzymać tą rękę blisko siebie. Psy będą zadawały nam, jeżeli to jest sfora psów, będą zadawały cios za ciosem i będą próbowały nas powalić. Starajmy się po prostu do tego nie dopuścić. Jeżeli jest jakaś ściana, drzewo, przyklejmy się do niego plecami, tak żeby z tyłu pies nie był w stanie nas zaatakować, żeby mogły atakować tylko z przodu. Oczywiście cały czas staramy się wzywać pomocy, krzyczymy głośno, możemy też krzyczeć po to, żeby psy po prostu od siebie odstraszyć. To jest oczywiście sytuacja, która jest bardzo, bardzo trudna. Dlatego jeżeli mieszkacie w okolicy, gdzie zdarza się, że chodzą bezpańskie psy, że zdarza się, że chodzą psy w czwórkach, w dwójkach, czy nawet w większych grupach, to zawsze miejcie przy sobie gaz pieprzowy. Oczywiście nie po to, żeby te psy specjalnie celować. Nie musimy tego robić. Starajcie się po prostu zabezpieczyć. Przezorny zawsze ubezpieczony. Jeżeli pies na nas ruszy, jeżeli będzie chciał nam zrobić krzywdę, wówczas będziecie mogli użyć tego gazu. Natomiast w tym momencie, dzięki temu, że macie ten przedmiot ze sobą, też jesteście spokojniejsi. Okej, spokojnie, mam gaz, trzymam go w ręce. W razie jakby ten pies do mnie podszedł, to zawsze mogę się obronić. Podszedł i zaatakował, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby robić psu krzywdę i żeby specjalnie każdego psa, który gdzieś tam bezdomny do nas podejdzie, żeby po prostu gdzieś tam w niego tym gazem pryskać. Absolutnie nie, moi drodzy. To tylko i wyłącznie po to, żeby się po prostu obronić. Jeżeli chcielibyście podpytać bardziej o to, co robić w sytuacjach, w których psiak nas gdzieś zaatakuje, to ja postaram się dla Was przygotować taką audycję całą na temat tego, jak bronić się przed atakami psów i jak rozpoznać psy niebezpieczne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to też możecie oczywiście do mnie napisać na Facebooku, na mojej stronie Psy, koty, inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk. Te pytania oczywiście zostaną wykorzystane w specjalnej audycji z pytaniami, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odbiornikami i zapraszam Was za tydzień, jak zwykle po 8 do Radia Poznań na prawie godzinną audycję Psy, koty, inne kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.